Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Naszym gościem jest dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS i kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o trudnej sytuacji na wschodzie. Rozmawiamy o napiętych relacjach ukraińsko-rosyjskich i całym wpływie tych relacji na otoczenie międzynarodowe. Wspomnieliśmy o sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, która też jest właśnie związana z tym, co się dzieje w tych relacjach napiętych ukraińsko-rosyjskich, ale też nie sposób nie wspomnieć, że Władimir Putin, decydując się na to pogrożenie, czy na jakąś eskalację napięcia na wschodzie kraju, na granicy ukraińsko-rosyjskiej, też ma świadomość ogromnej, trudnej sytuacji gospodarczej, epidemicznej w swoim kraju. On ma też świadomość, że za chwilę, jesienią, ma wybory parlamentarne w swoim kraju i wcale nie jest przesądzone, że to zwycięstwo przyjdzie mu łatwo. Tym bardziej, że jeszcze cały czas jest kwestia Aleksieja Nawalnego.
No to z pewnością to zwycięstwo nie przyjdzie łatwo, bo ostatnie rankingi wskazywały, że partia Jedna Rosja, ta partia prezydencka, kremlowska, ma około 20% poparcia, a w dużych miastach to nawet mniej. Więc to jest, no nie jest dobrze, ale rzeczywiście sytuacja Rosji jest wewnętrzna, jest dość skomplikowana i trudna. I generalnie to orędzie prezydenta Putina, którego mogliśmy wysłuchać kilka dni temu, to jest odpowiedź na tę sytuację. I tutaj mamy jeszcze jeden powód, dla którego cała zabawa z koncentracją wojsk i z eskalowaniem napięcia na Donbasie została zrealizowana. To był komunikat do wewnątrz, to był komunikat także do społeczeństwa rosyjskiego. To jest metoda stosowana oczywiście nie tylko w Rosji. Wszystkie państwa w ten sposób odwracają uwagę od problemów wewnętrznych, wskazując problem jakiś zewnętrzny, że ktoś nam zagraża, ale jednak my jesteśmy silni i się nie damy. To jest stały manewr, to nie jest akurat nic zaskakującego. I to orędzie natomiast było nieco zaskakujące. Znaczy ono było oczywiście świetnie przygotowane. Rosjanie mają świetnych tych polittechnologów, którzy wiedzą jak to napisać, jak to skonstruować. Ale to był generalnie, jak eksperci dość zgodnie podkreślają, to był wiec przedwyborczy. To był właśnie wiec przed tymi zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Rosji. Stąd to też te obietnice wszystkie i to rozdawnictwo, że tu będziemy pomagać i kredyty i pomoc dla rodzin, dla dzieci, dla wszystkich. I oczywiście z pandemią sobie daliśmy świetnie radę w domyśle, a Zachód sobie jak zwykle nie dał rady i tak dalej, i tak dalej. I to był przede wszystkim komunikat do społeczeństwa rosyjskiego.
Który wzmocniony tym pokazaniem, że wróg jest na Zachodzie, ma dać ten spodziewany efekt. Zresztą tych nawiązań do sytuacji międzynarodowych było też kilka, o czym też eksperci od kilku dni mówią, bo też te słowa Putina o tym, że organizatorzy wszelkich prowokacji, które mogą zagrażać interesom i bezpieczeństwu Rosji, będą żałować tego, co zrobili. Tam padły te słowa. Tak. Też mocne.
Generalnie wszyscy się spodziewali po tym orędziu, że na temat sytuacji międzynarodowej będzie dużo. A tymczasem było bardzo mało. Było to na końcu tego orędzia. Właściwie trochę od niechcenia o tym prezydent Putin mówił. Ale generalnie to odegrało swoją rolę, bo to była groźba. To była wszystko, co mówił na temat sytuacji międzynarodowej, było de facto groźbą. Szczególnie ta uwaga o tym, że Zachód nam nie będzie mówił, gdzie są jakieś czerwone linie, które my możemy albo nie możemy przekraczać, bo to my wyznaczamy, gdzie jest czerwona linia i to my będziemy decydować, kto ją przekracza albo kto jej nie przekracza. I co jest też bardzo ważne, i to na pewno nie umknęło uwadze analitykom, obserwatorom na Zachodzie, powiedział, że ta właśnie odpowiedź na te wszelkie prowokacje czy ataki wobec Rosji będzie, oczywiście będzie szybka, będzie silna, ale będzie asymetryczna. To oznacza, że może Rosja może uderzyć w każdego, bo asymetrycznie, czyli używając na przykład, czyli posługując się cyberinstrumentami, można uderzyć w każdego. Nie trzeba mieć z nim granicy, którą można przejechać czołgami.
No akurat w tym Rosjanie, mówiąc wprost, są nieźli i mają ogromne doświadczenie i pod tym względem można chyba bez jakiegoś przesadnego stwierdzenia powiedzieć, że tutaj akurat mają ogromną przewagę nad resztą świata.
Tak, i dlatego właśnie to zostało podkreślone w tym orędziu. To było takie przypomnienie delikatne, nawet niekoniecznie delikatne, że pamiętajcie, co my potrafimy. No i mam, znaczy, mam smoka i nie zawaham się go użyć.
I no właśnie, to też pokazuje, jak trudna niekoniecznie pod względem militarnym jest ta sytuacja i te napięte stosunki. One wtedy wykraczają znacznie poza tą granicę ukraińsko-rosyjską. One pojawiają się w kontekście tych napiętych relacji amerykańsko-rosyjskich, których efektem są te restrykcje, które nałożyli Amerykanie na Rosję. Jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, niezbyt chyba specjalnie się Rosjanie tym przejmują, bo nie są jakoś mocno one dotkliwe. No ale rzeczywiście z drugiej strony te wezwania do jakichś bardziej radykalnych działań, bardziej radykalnych sankcji, które mogłyby mieć realny efekt, no się pojawiają, są te apele, ale no pytanie, czy jest szansa, że one zostaną wdrożone, chociaż też mamy te zapowiedzi, że te działania rosyjskie będą tematem sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w przyszłym tygodniu, że będzie dyskusja właśnie poszczególnych grup na ten temat, też w kontekście oczywiście sytuacji Nawalnego ma to być rozpatrywane, tylko pytanie, czy za tymi deklaracjami, za tym takim, no, powiedziałbym chyba bez też przesady, jakimś PR-em tylko i wyłącznie w tej sytuacji pójdą jakieś kroki konkretne.
No to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście Unia Europejska i w ogólności, a Parlament Europejski w szczególności, no mają tendencję do potępiania, do wystosowywania deklaracji i rezolucji, za którymi niewiele idzie. A jeśli jeszcze sobie przypomnimy te wszystkie kompromitacje tej unijnej dyplomacji w ostatnim czasie, także w kontekście relacji z Rosją.
No, rozmawialiśmy nawet swego czasu w Studiu Wschodnim o wizycie pana Borrella, prawda, która zakończyła się po prostu jakimś skandalem zupełnym.
Znaczy takim pokazaniem, gdzie jest wasze miejsce i co wy właściwie możecie. Ale tutaj jeszcze a propos tych kompromitacji, to jeszcze przypomnijmy to, co taką najświeższą, czyli to, że Ukraina zaprosiła Ursulę von der Leyen na obchody 30-lecia suwerenności państwa, które będą miały miejsce w sierpniu tego roku. I pani von der Leyen nawet na to nie odpowiedziała, bo odpowiedział jej sekretarz, pisząc, że no dziękujemy za zaproszenie, ale tu bardzo, no nie da się, bardzo napięty grafik i tak dalej. No to jest skandaliczne. Jeszcze w dodatku też trochę niesmaczne, dlatego że to jest w sierpniu. W sierpniu instytucje unijne praktycznie nie pracują, więc napięty grafik pani von der Leyen jest dość zagadkowy.
Więc tym bardziej to pokładanie nadziei Ukrainy w stronie amerykańskiej wydaje się być bardziej konkretne i bardziej realne. Zresztą Joe Biden też jest po rozmowie z prezydentem Zełenskim. Też zapowiedział dalsze ewentualnie wsparcie wojskowe. Oczywiście to nie jest tak, że jest coś za darmo, bo zresztą jak pan napisał w komentarzu dla Instytutu Europy Środkowej, Biden nie zamierza bezwarunkowo wspierać Ukrainy. Ma też konkretne oczekiwanie i żądanie. Oczywiście kwestia reform jest tym podstawowym.
No, tak, oczywiście. Bo z jednej strony naturalnie Ukrainie bardzo zależy na jak najbliższych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, bo to się też wpisuje w te cele strategiczne, czyli chociażby członkostwo w NATO, do którego Ukraina tak bardzo dąży i to jest też zapisane we wszystkich dokumentach strategicznych ukraińskich. I też
no
bardzo
i w Konstytucji.
I w Konstytucji, tak, oczywiście, od niedawna po poprawce. I Ukrainie zależy też bardzo na broni, na tym, żeby Amerykanie dostarczali broń na Ukrainę. Natomiast, no właśnie, Joe Biden ma to do siebie, że on zna Europę Wschodnią. On zna Europę Wschodnią, zna jej realia i zna jej bolączki. I on doskonale wie, w przeciwieństwie do wielu innych polityków amerykańskich, że Ukraina ma jeden gigantyczny problem pod tytułem oligarchia i układy oligarchiczne, które rządzą państwem w dużej mierze. Trochę tak jak mafia włoska rządziła południem Włoch przez całe dziesięciolecia. I Biden oczywiście, on będzie pomagał Ukrainie zwłaszcza też biorąc pod uwagę ten zaostrzony kurs wobec Rosji, ale właśnie nie bezwarunkowo. Biden będzie wymagał, że w ogóle administracja Ameryki, Stany Zjednoczone będą wymagać, chcecie pomocy, zwłaszcza pomocy tej takiej twardej, czyli pomocy militarnej, pokażcie nam, co robicie w ramach walki z korupcją, o której to walce mówicie od 30 lat, a efekty no, bywają różne. Samo jak w walce z oligarchią.
Z jednej strony stawia te warunki Ukrainie, no ale z drugiej strony też słyszymy wypowiedzi prezydenta Bidena, który też już jakiś czas temu mówiła na temat sytuacji Aleksieja Nawalnego i ewentualnych kolejnych sankcji. Oczywiście te ewentualne przyszłe reakcje, one są jednak opatrzone pewnym, no takim dramatycznym warunkiem. No, w sytuacji, kiedy Nawalny umrze, to będzie bardzo radykalna reakcja. Wiemy po tych ostatnich doniesieniach, Nawalny trafił do szpitala. Jego sytuacja w związku z prowadzoną głodówką jest bardzo, bardzo trudna. Ci lekarze, którzy znają jego stan zdrowia, mówią, że no, mówiąc wprost, jest bliski śmierci. Jeśli tego nie przerwie, to różnie się to może skończyć. No, też to wszystko jest w takiej dramatycznej atmosferze dziejące się.
No tak, bo tam rzeczywiście mogą się wydarzyć przeróżne rzeczy i to jest faktycznie dość, znaczy może nie zaskakujące, ale no postawienie tego warunku takiego no już terminalnego właściwie, że jeśli on umrze, to my coś zrobimy. Trochę jest też desperackie i trudno powiedzieć, czy w takiej sytuacji po prostu prezydent Putin nie uzna tego za blef w ogóle, bo skoro wy tak wam zależy na Nawalnym, że wręcz jego życiem szafujecie, że dopiero jak on umrze, to coś zrobicie, to cóż, może to znaczy, że wy właściwie nie chcecie nic zrobić jakoś za bardzo. A więc i wtedy generalnie rzeczywiście wyszłoby na to, że cały ten pokaz siły miał sens, bo jednak wyszłoby na to, że Zachód, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, aż tak wielkiej determinacji nie ma.
No i właśnie, to jest pytanie, jak ten test Władimira Putina wypadnie. No obserwujemy trochę z niepokojem tę sytuację i te wydarzenia. Będziemy o tym także do tego wracać. Panie doktorze, na koniec nieco chciałbym zmienić temat, ale myślę, że wracamy też do niego właściwie każdego roku. Do ważnej bez wątpienia rocznicy, także dla Polaków. 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Jutro kolejna rocznica przed nami. Oczywiście z jednej strony wracają wspomnienia, z drugiej strony wracają pewne pytania o to, jak mogło do tego dojść i jakie konsekwencje tamtych wydarzeń są odczuwane do dzisiaj. Też te ostatnie kilka lat, także w kontekście pewnym popkulturowym, one też zmieniły pewne postrzeganie tamtej tragedii za sprawą choćby co trzeba też powiedzieć, doskonałego serialu, pomijając jego jakąś tam warstwę faktograficzną i podejście do faktów różne. Niemniej jednak ważny też z punktu widzenia mimo wszystko pamięci o tamtym wydarzeniu film. No właśnie, to jak to jest?
Znaczy, to jest akurat 35. rocznica, więc tym bardziej warto przypomnieć, bo katastrofa w Czarnobylu, chociaż to właściwie nie była katastrofa w Czarnobylu, bo miasto Czarnobyl leży 20 km od elektrowni, ale w czarnobylskiej elektrowni jądrowej, ona miała ogromne znaczenie z wielu różnych powodów i tu moglibyśmy cały dzień spędzić na opowiadaniu o tym, ale to biorąc pod uwagę taki wymiar polityczny, to był gwóźdź do trumny Związku Radzieckiego. To było wydarzenie, które pokazało, obnażyło dość brutalnie zakłamanie, paraliż i zupełny brak efektywności tego państwa. To był już wtedy już to był druga połowa lat 80. Ten Związek Radziecki już się chylił ku upadkowi. I wszystkie jego wady, wszystkie jego patologie, jak w soczewce właśnie zostały pokazane, uwidoczniły się po katastrofie w Czarnobylu, kiedy to państwo okazało się nie dość, że całkowicie nieskuteczne, jeśli chodzi o zwalczanie tego, całkowicie jak zwykle obojętne wobec losów ludzi, wobec zdrowia i życia ludzi. No i w dodatku jak zwykle pokazało tę swoją twarz superagenta, wszystko jest tajne. Przecież cały świat się dowiedział to nie Związek Radziecki poinformował cały świat o tym, tylko zachodnie stacje radiologiczne, które wykryły zwiększony poziom, także polskie stacje, także polskie Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. To one wykryły ten gwałtownie zwiększony poziom radioaktywności, więc pod tym względem warto pamiętać o tym wydarzeniu, bo to było rzeczywiście wydarzenie o znaczeniu politycznym. Jest jeszcze wiele innych wymiarów i społeczny, i popkulturowy także, bo rzeczywiście ten serial, o którym mówimy, jest warto to zobaczyć choćby dlatego, że oczywiście są tam pewne błędy faktograficzne, bo na przykład człowiek, który cierpi na chorobę popromienną, no nie wygląda tak jak w tym serialu, że mu tam skóra odpada płatami, bo nie. Natomiast warto to obejrzeć choćby dlatego, że serial nakręcono, przynajmniej te części, które się dzieją w elektrowni, wokół elektrowni, nakręcono w elektrowni w Ignalinie litewskiej, która też już nie działa, jest wyłączona, ale ona jest identyczna. Ona jest identyczna jak elektrownia czarnobylska, tam ten sam rodzaj reaktorów pracował. Tak na marginesie, tych reaktorów się już nigdzie nie używa, tego rodzaju, poza Rosją. W Rosji jeszcze bodaj 9 tego rodzaju reaktorów pracuje w różnych elektrowniach.
Bez wątpienia rocznica ważna, o której warto pamiętać, która była ogromnym doświadczeniem, ale tak jak pan doktor powiedział, też jak w soczewce pokazywała wszystkie patologie Związku Radzieckiego. Jutro ta rocznica, 26 kwietnia. Pamiętam, będziemy pamiętać, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także kierownik Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Krzysztof Mysiak. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.